Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W telewizji Trwam dzisiaj nasi goście to poseł Andrzej Jaworski, witamy gorąco i serdecznie, oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże.
A gromadzi nas wydarzenie z 29 września, nie z przeszłości, lecz w przyszłości. Już za dwa tygodnie, trzy tygodnie, niecałe trzy tygodnie, widzimy się w Warszawie, by dobijać się o to, by Polska się obudziła, czyli by zamanifestować naszą obecność w kraju nad Wisłą, by zamanifestować naszą hierarchię wartości, sprawy, na których nam bardzo zależy. Będzie to 113. manifestacja, ale druga taka duża, jedna, pamiętamy, z 21 kwietnia i teraz 29 września kolejna. Dzisiaj gorąco dziękujemy tym, którzy maszerowali, manifestowali w Limanowej, w Otwocku oraz w Łańcucie. Panowie, jak długo będziemy walczyć? Podstawowe pytanie, które sobie zadają wszyscy mieszkańcy naszej ojczyzny, żyjący również poza granicami, czy to w Europie, czy w Azji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy też w Australii. Podstawowe pytanie, jak długo jeszcze będziemy walczyć o Polskę wolną, suwerenną, niepodległą?
Myślę, że do skutku, panie Piotrze, prawda? I tak jak tutaj jesteśmy przy tym stole, jak od pewnego czasu dosyć często rozmawiamy, to rzeczywiście, jeżeli władza obecna myśli, że nas zmęczy, że w pewnym momencie ustaniemy w pomysłach i w walce o sprawiedliwość, o prawo, to się grubo mylą. Myślę, że mamy jeszcze tyle sił, że nawet gdyby ta walka miała trwać miesiącami, a nawet latami, czego się nie spodziewam, bo jestem przekonany, że 29 obudzimy Polskę, że tak naprawdę sił mamy tyle, że jesteśmy w stanie tą batalię wygrać.
Miejmy nadzieję, że Polskę obudzimy, że nie damy się zmęczyć, ale czy nie damy się oszukać, panie przewodniczący?
Mam nadzieję, że nie damy się oszukać. Widzimy, co stało się przynajmniej na przykładzie tego, co Związek Zawodowy Solidarność robił w tym roku. Mam na myśli tutaj zbieranie podpisów pod projektem, pod referendum dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego. Komisja Krajowa 29 sierpnia podjęła decyzję, że składamy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na tą złą i szkodliwą ustawę dla wszystkich Polaków. No i są takie głosy niektórych dziennikarzy, nawet rządzących. No ale po co przypominać? Stało się, zapomnimy o tym. Nie, my o tym nie zapomnimy, nie damy się oszukać i to jest dla nas bardzo ważne, żeby nie dać się zmęczyć. Ja wiem, że ta walka nie jest, że ta walka będzie długa i może i uciążliwa, ale musimy, bo przecież w 1980 roku też nikt nie wierzył i wiedzieliśmy, że ta walka będzie długa. Dzisiaj musimy podejmować takie same działania, tylko przykro jest, że trzeba podejmować te działania wobec ludzi, którzy ponoć mówią, że są za ideałami Solidarności, ale jak widać, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego, bo dzisiaj tak się dzieje, że polska demokracja kończy się w momencie wrzucenia przez nas kartki do urny, a później to już jest czteroletnia dyktatura. Tak to nie powinno wyglądać. Wszyscy rządzący powinni wiedzieć o tym i to było zapisane w pierwszej uchwale programowej w 81 roku na zjeździe w Gdańsku, że to rządzący sprawują władzę w imieniu społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu. Jak ja słyszę premiera Tuska, który mówi, że potrzeba odwagi rządzącym, że jemu potrzeba odwagi, żeby wprowadzać trudne reformy, czyli co? Trzeba być odważnym, żeby wprowadzać reformy przeciwko i wbrew społeczeństwu? No to ja czegoś nie rozumiem. Dlatego to jest bardzo ważne, że nie powinniśmy stanąć w miejscu, że nie powinniśmy być pod tym względem bierni, tylko się angażować. I jest jeszcze bardzo ważna sprawa, abyśmy tym marszem 29, ale nie tylko, wszystkimi działaniami pobudzili aktywność tej drugiej pięćdziesiątki, że tak powiem, 50% osób, którzy nie chodzą do wyborów, bo myślą tak, jak ja przed chwileczką mówiłem, no co z tego, że wrzucimy kartkę, jak my później nie mamy na to wpływu, rządzą, nie liczą się ze społeczeństwem i dlatego musimy pobudzić te drugie 50% społeczeństwa, że warto protestować, bo przecież jak żyjemy w państwie demokratycznym, no to mamy prawo do protestów i wyrażać swoje niezadowolenie. A rządzący powinni brać to pod uwagę. A niestety dzieje się tak, że większość koalicyjna ma patent na mądrość. Im się wydaje, że arytmetyką polityczną wszystko mogą zrobić. Także szkoda mi w Sejmie partii opozycyjnych, bo oni są traktowani, jakby ich tam kompletnie nie było. I to jest bardzo przykre. Zresztą tak jak i związki zawodowe. Dialogu w Polsce kompletnie nie ma. On nawet już nie jest pozorowany. Po prostu go nie ma.
Bo tutaj, ojcze, nie chodzi o sam protest jako protest, bo to jest to, co Piotr mówił przed chwilą. Problem polega na tym, że rządzący w Polsce przestali w ogóle słuchać społeczeństwa. Przestali słuchać nie tylko obywateli jako tych szarych Kowalskich, Nowaków, za przeproszeniem, bo teoretycznie każdy głos powinien być dla rządzących na wagę złota, ale przestali słuchać także czy opozycji, która ma cały czas poparcie potężne wśród obywateli, te kilkadziesiąt procent poparcia dla partii politycznych opozycyjnych, to jest naprawdę duża liczba, czy związki zawodowe, które konstytucyjnie są umocowane do tego, aby z rządzącymi rozmawiać na tematy pracownicze, tematy społeczne, czy żeby w ogóle ktokolwiek miał dla obecnej władzy autorytet, sytuacja wydawałaby się, że byłaby inna. Rząd jest tylko dla rządzących i tak naprawdę społeczeństwo się w ogóle nie liczy. I skoro my się nie liczymy, to musimy się organizować także w taki sposób, że musimy rozpoczynać protesty. Bez tych protestów nie będziemy w stanie się w żaden sposób przebić, tym bardziej, że większość mediów została opanowana przez osoby, które są dobrze zlokalizowane w tym obecnym systemie władzy, które właściwie każdy temat, który przez rządzących jest podnoszony, jest przekazywany jako coś oczywistego. Chociażby ten przykład podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat. Gdyby media, tak zwane media prywatne czy państwowe, zrobiły relacje w miarę obiektywnie, dyskusja toczyłaby się zupełnie inaczej. Skoro jednak te media właściwie potwierdzały to, co chciał Donald Tusk, to próba przebicia się czy związków zawodowych, czy opozycji z tematem, że to jest niesprawiedliwe, nie powinno tego być, była z góry skazana na niepowodzenie. I dlatego te protesty, i dlatego te marsze.
Manifestacja, protesty, marsze, nieustanne dobijanie się przez te formy dopuszczalne w demokracji, zwrócenia rządzącym władzy na problemy społeczne, na to, że społeczeństwo nie zgadza się z tym, jak jest prowadzona polityka we wszystkich jej niemalże wymiarach, począwszy od polityki zagranicznej, polityki tutaj związanej ze szkolnictwem, z nauką, no, po zdrowie i tak dalej, możemy tutaj też polityką gospodarczą i rolnictwem państwa. Widzimy, że społeczeństwo się nie zgadza w dużej części, no ale my krzyczymy, my zachęcamy, pójdźmy na wybory, pójdźmy zamanifestować, zainteresujmy się, zorganizujmy się, by zebrać podpisy. Głowa boli, ile tych podpisów już zebraliśmy, ile akcji było takich, które przeprowadziliśmy w obronie wielu rzeczy. Ostatnio wiek emerytalny, telewizja Trwam, lasy państwowe, Za życiem, to już trudno wspominać i wyliczać na przestrzeni tych ostatnich 23 lat. No, widzimy, że to nie przynosi skutku. Chciałbym zapytać, żeby nie tylko krzyczeć, chodźcie, pójdźmy, i zaprosić panów do takiej refleksji tyczącej się chociażby nawet. Patrzymy na przewodniczącego Solidarności, pana Piotra Dudę, patrzymy na posła Andrzeja Jaworskiego. Mamy przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela opozycji i widzimy tak, Solidarność bądź co bądź chciałoby się, aby była jednomyślna. Dzieli się na przestrzeni ostatnich lat, użyjąc słowa niemiłosiernie. Patrzymy na Prawo i Sprawiedliwość ostatnimi laty, dzieli się niemiłosiernie i nagle stajemy i mówimy, słuchajcie, idziemy razem. Chodźcie razem z nami. Przeciętny obywatel może spojrzeć, powiedzieć, no panowie, no gdzie jest solidarność w Solidarności, gdzie jest jedność w Prawie i Sprawiedliwości, chociażby nawet. To jest chociażby to pytanie, co sprawić, żeby na nowo w nas idea wolności, solidarności zagościła jako w narodzie.
Myślę, Związek Zawodowy Solidarność jest związkiem jednolitym. Ci, którzy odeszli po roku 89, odeszli do polityki czy do biznesu, my kompletnie do nich nie mamy o to pretensji. Każdy wybiera sobie drogę życia, tylko nie można mówić, że jak byliśmy w Związku Zawodowym Solidarność, to ten związek był cudowny, wspaniały, jak żeśmy go opuścili, to jest już zły i tak dalej, bo nam przeszkadza w naszych celach, czyli liberalnych. Przecież Związek Zawodowy Solidarność powstawał w 80 roku i pierwszy postulat był jasny. Wolne związki zawodowe, niezależne od partii politycznych i pracodawców. I to było podstawową rzeczą. Chociaż wiem, że niektórzy wtedy doradcy Solidarności tak krzywo patrzyli na ten postulat, bo wolna Polska tak, ale wolna dla nich, a pracownik już może być ubezwłasnowolniony w sposób liberalny. Dlatego dzisiaj Związek Zawodowy Solidarność jest jednolity. I ci, którzy przy okazji kolejnych rocznic z prezydentem Wałęsą na czele mówią, że to już nie ich Solidarność, że to jest jakiś fragment, że to jest jakaś resztówka, to nas naprawdę serce boli z jednego powodu, bo to przecież ci ludzie, że są w tych miejscach, mówię o rządzących, to wszystko zawdzięczają nie sobie, tylko Solidarności, tym robotnikom, którzy w 80 roku walczyli o chleb, o lepszy byt pracownika, ale i wolność. I dzisiaj ci ludzie o tym zapominają. Tak jak ja zawdzięczam wszystko członkom związku, że jestem na tej funkcji i o tym będę pamiętał, to jest dla mnie podstawową rzeczą. I mówić z ust pana prezydenta, że było 10 milionów, a w tej chwili jest jakaś resztówka lub fragment, to ja chcę przypomnieć, że w 91 roku, gdzie wynosiliśmy przewodniczącego Wałęsę na krzesło prezydenta, na fotel prezydenta Rzeczypospolitej, to on zostawił związek nie 10-milionowy, tylko 1,5-milionowy. A wtedy jeszcze był duży przemysł. Były stocznie, były wszystkie kopalnie, był przemysł hutniczy. Także to jest taka hipokryzja i ci ludzie powinni pamiętać o jednym, to co mówiłem przed chwilą. O pierwszej uchwale programowej z 81 roku, która nie była ani lewicowa, ani prawicowa, tylko była nastawiona na człowieka, na pracownika. A oni dzisiaj o tym zapominają. Mówią tylko o wolności. Ale o jakiej wolności? W państwie demokratycznym wolność trzeba pojmować pod każdym względem. Nie tylko wolność państwa, ale wolność człowieka. Wtedy mówiło się o godności. Godność narodu, godność pracownika, godność człowieka. Co dzisiaj mamy z tej godności?
Godność pracodawcy też?
Mamy w Polsce wspaniałych pracodawców, którzy rozumieją, że dla nich największą inwestycją jest inwestycja w człowieka, jeżeli w ogóle tak to można nazwać. I oni, jeżeli rozumieją to, że człowiek jest w ich zakładzie pracy najważniejszy, jeżeli ten pracownik poza zakładem pracy bardzo pozytywnie wyraża się o swoim zakładzie pracy, o pracodawcy, to już jest połowa sukcesu w tej firmie. Ale są tacy, można powiedzieć, z XIX-wiecznego kapitalizmu, którzy traktują człowieka jak przedmiot. Dla nich to jest jakiś trybik w ich, że tak powiem, dojściu do większych pieniędzy i tylko tyle. I z tym musimy dzisiaj walczyć. Dlatego Związek Zawodowy Solidarność jest dzisiaj jednolity. Był jeden, a ci, którzy odeszli, to jest ich problem. Ja nie będę się wypowiadał za partie polityczne. Tak bym nie chciał, żeby szefowie partii ingerowali w Związek Zawodowy Solidarność. Niech się wypowie w tym temacie pan poseł Jaworski, ale wiem, że w Solidarności w Związku jest dzisiaj taka siła, że damy radę. Musimy patrzeć pozytywnie w przyszłość, bo inaczej byśmy nie zebrali tych 2 milionów podpisów, nie składalibyśmy skargi do Trybunału. Jestem optymistą, bo inaczej bym nie był na tej funkcji.
To, co słyszę z ust pana przewodniczącego, przypomina mi też naszą batalię o katolickość Radia Maria i telewizji Trwam, gdy najczęściej naszą katolickość, katolickość w ogóle, kościoła, jedność kościoła rozbijają i krytykują ci, którzy są na bakier, powiedzmy tak, z Kościołem bardzo często, więc przewodniczącemu Solidarności przychodzi bronić Solidarności, to jeszcze w telewizji Trwam, tak jak nam w telewizji Trwam przychodzi bronić katolickości Radia Maria i telewizji Trwam.
Nie tylko, jeszcze dodać, zresztą poseł powie, to dla mnie co jest najważniejsze, oprócz tych spraw pracowniczych, no przecież my jesteśmy związkiem chrześcijańsko-pracowniczym, takim chadeckim związkiem, który oprócz tych spraw pracowniczych musi bronić i będzie bronił także krzyża, przestrzeni publicznej, co w tej chwili jest dla nas najważniejsze. Przecież Związek Zawodowy Solidarność rodził się z krzyżem. Zawsze jest nasze spotkania poparte są modlitwą, czy to na Komisji Krajowej. I to jest dla nas najważniejsze. Jak słyszymy w tej chwili, że w sprawie, czy krzyż ma wisieć w Sejmie, czy nie, będzie opinia prawna, no przepraszam bardzo.
Gdzie my żyjemy?
Był, jest i będzie. I to jest dla nas najważniejsze. Ci ludzie, którzy spotykali się z Ojcem Świętym, błogosławionym Janem Pawłem II, to nie wsłuchiwali się jego w słowa. 97 rok bodajże Zakopany pod Wielką Krokwią. Dziękujmy Bogu, że krzyż wrócił do przestrzeni publicznej, do szkół, do szpitali i brońmy go. To jest nasza tożsamość. I co? Dlatego Związek Zawodowy Solidarny oprócz spraw pracowniczych będzie bronił i musi bronić jeszcze krzyża w przestrzeni publicznej. I to jest dla nas najważniejsze, bo inaczej w ogóle się zatracimy.
Solidarność?
No, oczywiście w partiach politycznych jest dokładnie tak samo jak w każdej innej organizacji, czy to związkowej, czy społecznej. I tutaj myślę, że każdy, kto dzieli, ponosi za to odpowiedzialność. My w tej chwili skupiamy się na budowaniu nowej, lepszej Polski. Polski dla wszystkich. Mamy program, mamy bardzo konkretny program tak, żeby nie tylko rządzącym żyło się lepiej, ale nam wszystkim Polakom, żeby żyło się lepiej. A ta opozycja tak naprawdę jest dzisiaj też potrzebna chociażby z tego względu, że musimy bronić nawet Związku Zawodowego przed tym, żeby ich były lider ich nie pałował, bo myślę, że to są właśnie takie znaki czasu, że kiedy jest bardzo konkretna akcja, prospołeczna, gdzie związki zawodowe, partie opozycyjne mówią jednogłośnie, nie można wprowadzać prawa, które wprowadza właściwie nakaz pracy do śmierci, kiedy związki zawodowe, partie opozycyjne bardzo dobrze to uzasadniają, merytorycznie. Nie jakimiś hasłami ideologicznymi, tylko konkretami. Konkretami, które są wyliczalne, że osoba, która dzisiaj próbuje stawiać siebie jako ojca Solidarności, nawołuje do pałowania ludzi Solidarności, ludzi partii opozycyjnych. To jest właśnie to zawrócenie tej historii. Mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że wielokrotnie osoby, które były liderami, były autorytetami w wielu innych państwach, w pewnym momencie szybko zmieniały się w dyktatorów. Mam nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, ale takie wypowiedzi, jakie są ostatnio Lecha Wałęsy na temat czy to Solidarności, czy partii opozycyjnych, to jest...
byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Tylko to pytanie o Solidarność w Solidarności, jedność chociażby w Prawie i Sprawiedliwości, no chciałbym, czy panowie się zgodzą podsumować, jakoś zamknąć. Rozumiem, że jakość jest bardziej ważna niż ilość i szkoda tych członków, którzy odeszli, no ale że tu pan przewodniczący mówi, że w Solidarności są ci, którzy stają jednolicie obok krzyża i w obronie godności człowieka.
Zdecydowanie tak. Mnie najbardziej boli, bo ja w 80 roku miałem 18 lat, byłem szeregowym członkiem związku, ale dzisiaj to, że piastuję tę funkcję, zawdzięczam w tym wszystkim ludziom z 80 roku. Dzisiaj w Związku Zawodowym Solidarność są ludzie, którzy byli internowani, siedzieli w więzieniach. I oni nie zrobili, bo nie chcieli ani żadnej kariery związkowej, ani politycznej. Jak z nimi rozmawiam, to ich po prostu boli, że ktoś mówi, którzy odeszli do polityki albo do biznesu, mówią, że idzie ten związek, to jest resztówka, albo nic nie znaczy. Nie, to są ludzie, którzy faktycznie chcą bronić interesów pracowniczych i to, co mamy w preambule. Jesteśmy chrześcijańskim związkiem zawodowym, mamy broni krzyża i to jest dla nas najważniejsze. Dlatego Związek Zawodowy Solidarność jest dzisiaj scementowany i zawsze był. Będziemy bronić, tak jak mówię, spraw pracowniczych i to, co jest dla nas najważniejsze. I to, co przed nami, te wszystkie działania, które podejmujemy i będziemy podejmować, my się przed tym nie zrażamy, bo wykorzystaliśmy wszystkie możliwości demokratycznego państwa, czyli zbieranie podpisów, wniosek o referendum, a rządzący pokazali nam nasze miejsce, czyli na ulicy. Przykro było 11 maja słyszeć, że przewodniczącego Solidarności i przedstawiciela 2 milionów Polaków, którzy zebrali podpisy pod wnioskiem o referendum, nie wpuszcza się do Sejmu ani do Senatu. Zamyka się przed ludźmi Solidarności drzwi, przed tymi ludźmi, którzy tym politykom te drzwi otworzyli, którzy teraz siedzą i piastują tak ważne funkcje w państwie. Dlatego to jest przykre i o tym musimy pamiętać i te działania, które podejmujemy i będziemy podejmować, nie będziemy się zrażać, że dzisiaj nam nie wychodzi. Jesteśmy konsekwentni, a to kiedyś będzie musiało przynieść efekty pozytywne.
Miejmy taką nadzieję. Prezydent Lech Wałęsa, przewodniczący Solidarności, komentator ostatnich wydarzeń na wszelką skalę. Zastanawiam się, kim jest, gdyby panowie mogli mi spróbować odpowiedzieć na to pytanie, na chwilę obecną, jak również no, części społeczeństwa. Kim dzisiaj jest dla nas, dla przeciętnego obywatela, po prostu Lech Wałęsa, który z jednej strony pisze do prezydenta Putina w obronie i miejsca świętego i w obronie osób, które znieważyły to miejsce święte, że nie powinny być skazane do łagru. Z drugiej strony nie zabiera głosu w sprawie chociażby telewizji Trwam, mówiąc, że 95% nie w telewizji Trwam, ale w Radiu Maryja jest tak wspaniałe, ale to pozostałe to należałoby wyeliminować.
Czy ja myślę, że to nie jest do końca tak, jak ojciec mówił, Lech Wałęsa zabiera właśnie bardzo często głos w sprawie telewizji Trwam czy Radia Maryja. Jest to głos bardzo negatywny od początku do końca, bo jakbyśmy tak prześledzili jego...
Jest mi przykro, że mnie nie broni.
Znaczy nie broni nas wszystkich słuchaczy tak naprawdę, dlatego że ja mogę zrozumieć jeszcze, że ma mniejsze lub większe fochy w stosunku do poszczególnych osób, ale żeby mieć fochy do olbrzymiej masy osób, które utożsamiają się z rozgłośnią Radia Maryja, to pokazuje, że tak naprawdę nastawienie prezydenta, byłego prezydenta Lecha Wałęsy, byłego przewodniczącego Solidarności, jest czysto polityczne. I dlatego dyskusja na ten temat, czego Lech Wałęsa dokonał, jest jak najbardziej zasadna. Bo to Lech Wałęsa rozpoczął dyskurs na temat sytuacji obecnej i niejako sięga także do tyłu. Ja uważam, że można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Lech Wałęsa tak naprawdę wszystko, co miał, po kolei burzył. Zresztą to przewodniczący Piotr Ruda przed chwilą powiedział, jak Lech Wałęsa zaczynał, miał 10 milionów członków. Jak kończył, miał około 1,5 miliona. Żaden lider tak naprawdę nie miał takiej dużej straty swoich członków w ciągu jednej kadencji. Przypomnijmy sobie wybory prezydenckie. Z tego, co pamiętam, w pierwszej turze wyborów prezydenckich przegrał nawet ze swoim kontrkandydatem. Dopiero głos Mazowieckiego, tak naprawdę apel Mazowieckiego, żeby głosować na Wałęsę, spowodowały, że te wybory wygrał. No i później, jak kończył kadencję jako prezydent, tak naprawdę słupki poparcia, no to były najniższe słupki poparcia w historii. Lech Wałęsa został w pewnym momencie wydobyty znowu do polityki i próba jego ustawienia na świeczniku była tylko i wyłącznie elementem propagandowym, to jest moje zdanie, Platformy Obywatelskiej, bo w tym momencie był im potrzebny, żeby ich uwiarygodnić. I Lech Wałęsa skutecznie cały czas udaje, że jest mężem stanu, ale tak naprawdę tym mężem stanu nigdy nie był. Był bardzo, bardzo jednoznacznie negatywnie zachowywał się w stosunku do opozycji, w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, w stosunku do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A to, co właśnie się dzisiaj dzieje, to kiedy wzywa Donalda Tuska, o którym zresztą mówi zawsze w samych superlatywach, do tego, aby dzisiejszą Solidarność z jej przewodniczącym na czele pałować, to tak naprawdę pokazuje, że Lech Wałęsa to jest jedna wielka pomyłka.
Czy jest dla pana, panie pośle, osobą wiarygodną?
Ojcze nie jest wiarygodną. Dla mnie przestał być wiarygodny już dawno temu, natomiast nie spodziewałem się, bo myślałem, że tak naprawdę w pewnym momencie się wyciszy i że nawet ten mit, który zaczął wokół siebie tworzyć, przeżyje na takim bardzo łagodnym poziomie. Ale w momencie, kiedy do polityki wkroczył bardzo mocno, kiedy dzisiaj tak naprawdę utożsamia wszystkie te elementy, które są najmniej odpowiednie dla naszej ojczyzny, bo nie słyszałem, żeby Lech Wałęsa wyszedł i powiedział, że rząd Donalda Tuska robi źle, wydłużając wiek emerytalny. Nie słyszałem, żeby wystąpił i powiedział, że prezydent Komorowski tak naprawdę wprowadza bardzo niebezpieczne prawo, które ma na celu zakazać właściwie demonstracji, karać tych, którzy będą demonstracje organizować. Nie występuje wtedy, kiedy miliony Polaków bronią niezależności mediów. Tuż nie chodzi o to, że bronią telewizji Trwam czy Radia Maryja, ale bronią niezależności mediów. Rzecz bardzo ważna. Nie może żadne państwo normalnie demokratycznie funkcjonować, kiedy media są tak naprawdę uzależnione od swoich właścicieli, a media niezależne są w sposób administracyjnie kasowane. To pokazuje, że tak naprawdę Lech Wałęsa bardzo mocno jest zaangażowany w politykę, która jest związana z Platformą Obywatelską.
Dziękuję, pan przewodniczący.
Bardzo trudny temat. Mogę powiedzieć tak czysto po ludzku, że mi jest po prostu bardzo przykro, że tak się dzieje. Bo gdy zostawałem przewodniczącym Związkowego Solidarność, pierwsze kroki skierowałem do księdza arcybiskupa Gudzia, a także do prezydenta Wałęsy, do przewodniczącego. Jakąś nic współpracy. Się okazuje, po dwóch latach tej współpracy no nie może być. Chociaż nigdy nie mówi się nigdy, ale widać z tego, co robi pan przewodniczący Wałęsa, no ja nie mówię, że się rozmienię na drobne, bo powinien być osobą bezstronną, całkowicie, jako przewodniczący pierwszej Solidarności, bo to przecież Solidarność, tak mówiłem wcześniej, wyniosła go na fotel prezydenta. Po pierwszej kadencji to Solidarność. Ja osobiście przecież angażowałem się, cały Związek Zawodowy w 1995 roku w kolejnych wyborach prezydenckim, a gdy przegrał, to Związek Zawodowy Solidarność podał mu rękę. Biuro, pomieszczenia, to przecież Związek Zawodowy Solidarność mu pomógł. I pan prezydent Wałęsa zapomniał o tym, że obecni członkowie Platformy Obywatelskiej, których teraz tak wspiera, wszystkich mediach, jakby przypomnieć, jak na niego, że tak powiem, nalatywali, jak go obrażali, to zapomniał już o tym? Ci sami ludzie, którzy w tej chwili go wspierają, że tak powiem, obrażali go przynajmniej raz dziennie, a teraz on wspiera ich. On przede wszystkim był przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność i o tym nie powinien zapominać. Jak dochodzi do sytuacji takich, to co mówił poseł Jaworski, dotyczące pałowania związkowców za to, że chcą realizować postulaty, które prezydent jako pierwszy przewodniczący nie zrealizował, 14 postulat, przypomnę, obniżenie wieku emerytalnego, kobiety do 50, mężczyźni do 55. My chcemy tylko zachować już status quo, już nie chcemy obniżać i za to nas się chce pałować, to jest po prostu niedopuszczalne. I to się mówi głośno w mediach. Kolejne spotkanie na sali BHP, chciał odbyć spotkanie z kandydatem na prezydenta, z Rumnejem. Tym człowiekiem, który łamie prawa pracownicze w Stanach Zjednoczonych, który zwalcza związki zawodowe i to te związki zawodowe, które tak Solidarności pomogły w stanie wojennym. Od nich otrzymał prezydent Wałęsa najważniejszą nagrodę. Prawa człowieka, godności człowieka imienia Lena Kirklanda, pierwszego przewodniczącego AFL-CIO, Związku Zawodowego, który tak współpracował z Solidarnością. Ja mam pismo, jak ci związkowcy amerykańscy napisali obecnie do prezydenta Wałęsy, że jest im przykro, że od człowieka takiego jak on wymagali więcej. Ale piszą w tym liście, że jest jeszcze w związku, że jest jeszcze w Polsce Solidarność ta prawdziwa, jako Związek Zawodowy Solidarność, która wspiera ich działania i przewodniczący Duda nie boi się głośno o tym mówić. No to prezydent Wałęsa im odpisał, nie będę mówił co, ale na końcu napisał tak, że zadają się w Polsce z tymi, czyli Solidarnością, która chce jego wymazać z historii. No to już ręce kompletnie opadają i ja już nie będę po prostu nic mówił. Przykro, że się tak stało. Człowiek, który zapomniał, otrzymując Nagrodę Nobla, on nie, ją nie otrzymywał jako Lech Wałęsa. Tylko w preambule, w laudacji było napisane jasno, że to dla krzewienia idei wolnych związków zawodowych. A dzisiaj co się dzieje? Te wolne związki zawodowe w Polsce są, ale im jest trudno powstawać. Młodych ludzi, którzy zakładają związki zawodowe w prywatnych zakładach pracy, zwalnia się z artykułu 52 dyscyplinarne bez podania przyczyny. Gdzie tu jest pierwszy przewodniczący, którego obowiązkiem powinno być wstawiać się za tymi młodymi ludźmi? Bo w Polsce w tej chwili naprawdę trudno zakładać związki zawodowe. I gdzie jest teraz ten pierwszy przewodniczący? Dlatego jest mi przykro, że tak się dzieje pod każdym względem. Nawet bronienia Lenina. Jak żeśmy go ściągali, odpiłowywali, to starsi ludzie, którzy tam stali, płakali. Bo oni nie chcą. Miejsce Lenina jest na śmietniku. A jeżeli jakieś, nie wiem, historyczne rzeczy, no to przepraszam bardzo. To jest w książkach o tym piszą, że kiedyś to była stocznia imienia Lenina. I wystarczy. Ludzie chcieli, żeby to była stocznia gdańska, żeby nic tam nie wisiało. Dlatego postawa pana przewodniczącego Wałęsy i w każdą rocznicę, która się zbliża i mówienie o tym fragmencie, o tej resztówce, może jednak jest dzisiaj, nawet może mniej, ale zostało te serce Solidarności, które bije coraz głośniej i coraz szybciej w tym pozytywnym słowa znaczeniu i tego się obawiają rządzący i prawdopodobnie też i przewodniczący Wałęsa.
Czyli ja tylko... zostało oczyszczone niczym w tyglu. Ja do pana posła mam jedno pytanie jeszcze w tej kwestii. Dobrze. Pan poseł pozwoli, zapamięta to, o czym chcę dopowiedzieć. No, logicznie trzeba to pytanie postawić na podstawie tego, czy logika wskazuje tego, co pan poseł powiedział. Z 10 milionów członków Solidarność za przewodniczącego Lecha Wałęsę ma 1,5 miliona. Przewodniczący zdradził, czy ludzie zdradzili jego?
Na pewno nie zdradzili ludzie. I to ojca pytanie w jakiś sposób nawiązuje do tego, co chciałem powiedzieć. Wczoraj mieliśmy w historycznej sali BHP konferencję pod tytułem Lech Kaczyński, człowiek Solidarności. Dlaczego stoczniowcy bardzo dobrze wspominają, bardzo dobrze pamiętają prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Prezydent Lech Kaczyński, mimo że tak naprawdę w stoczni był tylko w czasie strajków, z tą firmą był mało związany, ale kiedy cokolwiek się działo, zawsze się tam pojawiał. Kiedy Stocznia Gdańska miała problemy, kiedy mogło już jej nie być, mocą swojego autorytetu robił wszystko, aby ta firma przetrwała. I do dzisiaj z większymi czy mniejszymi problemami Stocznia Gdańska funkcjonuje. Lech Wałęsa, mimo że został właśnie przez Stocznię Gdańską wyniesiony tak naprawdę i zdobył swoją pozycję, co dla Stoczni Gdańskiej zrobił? I to jest odpowiedź na to pytanie. Kto zdradził?
Trzeba jeszcze dodać do tego te 1,5 miliona, 91 rok. To wtedy przewodniczący Wałęsa miał cały, tak mówiłem, cały przemysł stoczniowy. Niezlikwidowane i niezrestrukturyzowane hutnictwo i górnictwo. To było mistrzostwo świata, żeby stracić tyle członków związku. A niestety tak się stało. I mówienie w tej chwili o resztówce lub tak jest. O fragmencie to jest nieporozumienie.
29 września, manifestacja w Warszawie, obudź się Polsko, to główny temat naszego spotkania. Zbieram kilka telefonów, czy kilkadziesiąt z wielu rozmów na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Pytanie brzmi następująco i myślę, że warto na nie sobie odpowiedzieć przed tą manifestacją Obudź się Polsko. Zanim powiemy, że no chcemy obudzić Polskę w wielu sprawach, w wielu wymiarach, nie tylko wolności słowa, wolności mediów i telewizji Trwam, bo komitet organizacyjny to nie tylko pan przewodniczący Piotr Duda czy poseł Andrzej Jawolski, ale wiele instytucji, organizacji. Jak brzmią te pytania? Kto w Polsce rządzi? Kto jest ponad rządzącymi? A za tym idzie też drugie pytanie. Łatwiej było w 80 roku, bo wróg był rozpoznany. A teraz tego wroga nam jest trudno rozpoznać. Czy rzeczywiście? Czy to jest też taka propaganda rozsiewana, że no wróg jest niewidzialny, tak jak kiedyś była niewidzialna ręka rynku? Gdyby panowie spróbowali, tak ad hoc pytanie, nie były wcześniej ustalane, więc wiemy, że bez przygotowania, ale tak jak dyktuje chwila i doświadczenie też panów.
No na pewno to jest trudne pytanie. Ja powiem na przykładzie ustawy tej 67 emerytalnej. Kto rządzi w Polsce? No to już coraz więcej publicystów przyznało do tego i mówią, że w tej sprawie chociażby to Donald Tusk był może i ubezwłasnowolniony, ale dyktują to, co mamy robić pod względem pracowniczym, ekonomicznym, agencje ratingowe, które dotychczas jeszcze o nich nikt nie słyszał. To oni podejmują, gdzieś są jakieś wirtualne agencje, które podejmują decyzje za poszczególne rządy i albo się podniesie wiek emerytalny, albo nam tak obniżą rating, że będziemy jakieś pieniądze czy kredyty brali po jakimś wyższym oprocentowaniu. I to jest niebezpieczne. Zresztą państwa Unii Europejskiej, czy to dotyczy Niemców, czy Francuzów, chwalili agencje ratingowe, bo przeważnie to są amerykańskie agencje, do momentu, aż nie podpadli Niemcom i Francuzom. Jak im coś tam obniżyli, no to Francuzi zaczęli mówić Niemcy, no nie, bo to są amerykańskie, które penetrują naszą gospodarkę, musimy powołać inne, europejskie, czyli swoje, francuskie i niemieckie. No i niestety tak to wygląda. A jeżeli chodzi o tą trudność zlokalizowania, to ojciec powiedział bardzo ważne słowa, które, nie wiem, czy to jest przypadek, które ja powiedziałem w 92 roku do programu telewizyjnego, telewizji publicznej, gdy broniłem jako przewodniczący komisji zakładowej hutę moją w Gliwicach. Pani redaktor się mnie pytała, to gdzie jest jakiś was wróg i tak dalej. Ja wtedy w takiej rozpaczy, złości, że walczymy o to mój zakład pracy, powiedziałem, kiedyś to wiedzieliśmy, gdzie jest wróg, kto jest wrogiem. Mieliśmy określone nasze działania nastawione, a dzisiaj to nie wiemy nawet komu dać pysk. Tak powiedziałem w tej mojej goryczy, w tej takim żalu. I to jest prawda, to co ojciec powiedział, że część społeczeństwa dzwoni w żalu i nie wie, kto rządzi, gdzie jest ten wróg. Bo przecież ci ludzie powołują się na ideały Solidarności, a robią całkowicie coś innego.
W kościele są w pierwszej ławce, na kolanach.
To, co mówiłem wcześniej, słuchali słów Ojca Świętego. Przez tyle lat była pielgrzymka, to pchali się do pierwszych rzędów. A przynajmniej część z tych słów zrealizować. Że człowiek jest przed kapitałem. Nie. O krzyżu. Jakieś ekspertyzy prawne będą brali. I to jest hipokryzja i to bardzo boli. Że to ci ludzie, którzy powinni stawać w jednym szeregu. Pewnie, że powinniśmy się różnić. Bo tylko za PZPR-u wszyscy mówili tak samo. Ale jeżeli my, jako Związkowcy Solidarności, mówimy o ustawie emerytalnej, że ona jest zła, że nakazuje polskim pracownikom, czyli 16 milionom ubezpieczonym, pracować aż do śmierci, to pan Balcerowicz mówi, że jesteśmy warchołami. Zachowujemy się jak warchoły. Jak on krytykuje otwarte fundusze emerytalne, to my nie mówimy na niego złe słowa. Ma do tego prawa. Prawo. Czyli my też chcemy mieć prawo do wyrażania naszych opinii. Mało tego, a w dialogu te opinie trzeba traktować poważnie. Leży w Sejmie od roku projekt obywatelski dotyczący zmiany ustawy o płacy minimalnej. Leży, nic o nim nie słychać. Zmiana ustawy o płacy minimalnej obciążona jest żenująco niska. Dwa projekty dotyczące zmiany ustawy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tak zwanych umów śmieciowych. I Agencje Pracy Tymczasowej. Bo w Polsce tak się stało, że Polacy pracują, nie, że praca tymczasowa stała się pracą na stałe. 5 miesięcy temu u premiera złożyłem ten projekt. I co? Nic. Nie, bo my mamy władzę, my mamy patent na mądrość. Wy się nie liczycie. Tak nie można postępować. Dlatego te telefony, które ojciec przytoczył, ja nie jestem zdziwiony, ale tym bardziej trzeba 29 być, obudzić się, przyjechać każdy ze swoimi intencjami, bo to trzeba tak powiedzieć, w sprawach pracowniczych, w sprawach wolnościowych, wolnych mediów. To jest kolejny, trzeci postulat bodajże. Dostęp do mediów. 16, dostęp do żłobków i przedszkoli, do służby zdrowia. I tak możemy wyliczać te wszystkie postulaty. Jak mnie się pytałem dziennikarze przy okazji kolejnych rocznic, jaki by pan jeszcze dopisał postulat, no to ja mówię jeden. Zrealizować te 21. I tylko tyle.
Rozumiemy. 29 września, czy do 29 września, by się obudzić i żyć pełnią życia w naszym wolnym.
Mamy do tego prawo. Nie możemy się dać zepchnąć na łamanie.
Panie pośle, to samo pytanie jako do polityka.
Bardzo zasadne pytanie, dlatego że bardzo często słyszymy, że jeżeli coś rządowi nie wychodzi albo jest wprowadzane jakieś prawo, które jest nieakceptowalne społecznie, to nagle słyszymy, że to tak naprawdę Unia Europejska od nas tego wymaga. To jest tak, jakbyśmy my nie mieli swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, nie mieli możliwości prowadzenia normalnej polityki dyplomatycznej, tylko na wszystko się godzili. Czyli Unia Europejska jest takim hasłem, że musimy coś robić, bo Unia Europejska nam to tak naprawdę każe. Zresztą w momencie, kiedy polskie stocznie były likwidowane, też Unia Europejska podobno kazała te stocznie zlikwidować, tylko o dziwo, czy Hiszpanie, czy Francuzi, czy Niemcy potrafili korzystać na podstawie tego samego prawa zupełnie w drugą stronę, dofinansowując swój przemysł okrętowy. Tak samo z kopalniami, tak samo z innymi elementami życia. Jakaś mityczna Unia Europejska. Ale jeżeli już mamy jakiś kryzys wewnętrzny w Polsce, kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę ktoś coś narozrabiał i to narozrabiał na zasadzie takiej, że tysiące Polaków tracą oszczędności swojego życia, w tym momencie mówię o aferze Amber Gold i LTE Express, w tym momencie okazuje się, że rząd także nie jest winny, bo Donald Tusk tak naprawdę nie wie, dlaczego to się stało. Dlaczego służby specjalne nie reagowały właściwie, albo dlaczego on tej notatki nie przeczytał, albo ją przeczytał, nic z tym nie zrobił. Dlaczego tak naprawdę doprowadzono do sytuacji, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków ucierpiało, a oszust, o którym wszyscy dzisiaj mówią, że jest oszustem, mógł świetnie funkcjonować i świetnie w tej naszej ojczyźnie żyć bez żadnych problemów z prokuraturą, z sądami i tak dalej, i tak dalej. Nikt dzisiaj nie mówi, dlaczego 6 dni, 6 grudnia została zarejestrowana słynna firma lotnicza OLT w Gdańsku, gdzie Amber Gold został większościowym udziałowcem, gdzie Marcin P. został prezesem tej spółki, że 6 dni później, w ciągu 6 dni na lotnisku w Gdańsku robi się wielką fetę, teraz jest to tłumaczone, że ze względów na remont pasa startowego, gdzie samolot, już sprzemalowany samolot z barwami właśnie firmy tego oszusta jest ciągnięty przez prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, przez innych ważnych ludzi z Platformy Obywatelskiej, a niejako wstęgę przycinającą trzyma właśnie Lech Wałęsa. To są rzeczy, nad którymi tak naprawdę w każdym demokratycznym państwie nie przeszłoby się do kolejnego punktu, tylko wszyscy drążyliby, aby tą sprawę od początku do końca wyjaśnić. A tutaj tak naprawdę jeden prokurator czy jeden sędzia dostanie jakąś tam karę, może zostanie zwolniony, może dostanie naganę. Miliony złotych zostały zaprzepaszczone, tysiące ludzi straciło oszczędności swojego życia. Służby specjalne albo się skompromitowały, albo skompromitował się premier, który nie potrafił właściwie nic zrobić z raportami służb specjalnych i tak naprawdę nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało.
Ja bym może dodał do tego z perspektywy pracowniczym, nie jako przewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność, bo jest ta afera, nie ma dwóch zdań, ale my od kilkunastu lat mówimy o jednej sprawie, że są pseudopracodawcy, którzy zakładają działalność gospodarczą, nie płacą pracownikowi ani jednego wynagrodzenia, mamią ich jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, rozkręcamy firmę, pół roku zostawiają tą firmę w takim stanie, jakim jest, ludzie nie mają nawet świadectw pracy, nie mogą się nawet zarejestrować jako bezrobotni, czyli tak by ich nie było, on jedzie do innego miasta i zakłada działalność gospodarczą. Następnie robi to samo. Przecież to powinno być w KRS-ie czerwone światło. Nie masz, chłopie, prawa zakładać działalności gospodarczej w Polsce, bo jesteś zwykłym oszustem. To nie tylko na przykładzie Amber Gold, ale tak się po prostu dzieje. A w przypadku tutaj są ludzie, którzy stracili oszczędność, ale tam byli też przyzwoici, zwykli pracownicy. Ja nie mówię o szczebla tego pracowniczego, którzy wiedzieli o tym. Ale zwykli pracownicy, którzy też nie otrzymywali wynagrodzeń i nie otrzymali, że Marcin P. wolał płacić pieniądze, dawać na ZOG gdańskie, niż ludziom płacić ZUS. Czyli po prostu hipokryzja do potęgi. Dlatego te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Polsce, są nienormalne. A wracając jeszcze do tego, co mówił poseł Jaworski, no niestety tak się dzieje, że rządzący te prawo, nawet unijne, starają się traktować wybiórczo. Jak jest jakaś dyrektywa, która każe śrubę przekręcać pracownikom w Polsce, to mówią, że ona jest obligatoryjna. Trzeba ją wprowadzić, mus. A jak jest jakaś dobra dla pracowników, no to jest fakultatywna, mamy na to 15-20 lat albo i w ogóle. Tak jest chociażby sprawa dotycząca pakietu klimatycznego. Rządzący w Polsce podchodzą do tego tak lekko, właściwie w ogóle to zostawili. A to za kilkanaście lat może w Polsce doprowadzić, że stracimy setki tysięcy miejsc pracy. Jeżeli ktoś się łudził, że Polskę tylko przyjmowali do Unii Europejskiej dlatego, że nas tak kochają, to się mylił. Chcieli mieć rynki zbytu. A się okazało, że myśmy się stali bardziej, że tak powiem, potężniejsi i my więcej eksportujemy niż oni importują, no to trzeba temu jakoś zaradzić. No to trzeba wprowadzić jakiś pakiet klimatyczny. Przecież Polska stoi na węglu. Najlepiej przykręcić to śrubę, żeby nam się nie opłaciło w Polsce produkować, albo żeby te produkty były tak drogie, żebyśmy ich nie mogli sprzedawać do krajów Unii Europejskiej. Przeciętny obywatel Polski o tym wie, ale rządzący nie. I to jest najbardziej dziwne.
Tutaj profesor Szyszko to mówi, że na pakiecie klimatycznym powinniśmy zarabiać.
Ojcze, jeszcze jedno zdanie na temat tego, kto w Polsce rządzi albo kto nie rządzi. Ostatni element polityczne Prawo i Sprawiedliwość przedstawia program, w którym mówi także o tym, że najubożsi muszą ponosić mniejsze koszty. Że nie może być tak, żeby cały system fiskalny był na barkach najbiedniejszych ludzi. I teoretycznie wydawałoby się, że sprawa jest na tyle jasna, bo jest to znane i wprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce natychmiast pojawiają się jacyś eksperci, których telewizje libertyńskie czy liberalne non-stop promują, którzy mówią, że to jest niemożliwe. No, nie można wprowadzić sytuacji takiej w Polsce według tych osób, żeby emeryci, renciści, którzy mają najniższe wynagrodzenia, nie płacili podatków, albo żeby rodziny, zwłaszcza młode rodziny, miały uproszczone sytuację funkcjonowania w systemie podatkowym, w systemie fiskalnym. Natychmiast się ktoś pojawia, kto mówi, że to właściwie tak naprawdę nie może być wprowadzone. I to są autorytety, które
tak zwane
nagle...
dyżurne gadające tak. głowy, które mają mówić to, co
to może właśnie te dyżurne głowy tutaj rządzą. Nie, oczywiście jest... w cudzysłowie, ktoś, to nie jest tak, że to się dzieje samo z siebie.
Czy dyżurna głowa to jest raczej ta głowa, która śpi, nagle jest budzona na
chwileczkę. Dostaje taki prikaz, na chwileczkę ma powiedzieć to, wyśmiać tak wszystko, ośmiecisz nas dokładnie. Wszystkich
bardziej,
i znowu zasypia
bardziej
i czekać.
Tak, taką teorię bym tutaj widział. 56 657 0011 lub 56 657 0012 to telefony dla widzów Polski Północnej, Polski Południowej, dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014 i sieć telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, to telefony do naszego studia. 29 września, manifestacja w Warszawie, obudź się Polsko. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Jestem już w podeszłym wieku. Bardzo w podeszłym wieku. Ale słyszycie mnie państwo?
Słyszymy, prosimy o przedstawienie
ale
się.
Mam kilka aspektów do powiedzenia. Pierwsze to chciałam powitać ojca Benedykta i panów. Jestem wielce zainteresowana działalnością pana przewodniczącego Dudy. To jest człowiek na właściwym stanowisku według mnie. Pan działa tak, jak powinien pan znać. Pan Jaworski też kilkakrotnie go słuchałam. Także myślę, że panowie chcą dla tej Polski nareszcie coś zmienić. Ja przedstawia mi się tak, jak ja jako 16-letnia dziewczyna walczyłam o ten kraj w 40. W pierwszym roku, mając 16 lat, składałam przysięgę w AK. I później musiałam się ukrywać i tak dalej. To nie jest istotne. Chodzi o pana Wałęsę. On wzbudził w ludziach bardzo wielki entuzjazm. Ale potem ja od razu zaczęłam... On już kandydował na prezydenta, ale już jego wypowiedzi budziły we mnie jakieś takie zastanawiałam się nad tym, co on mówi. Więc przede wszystkim później odsunięcie pani Walentynowicz od Solidarności. To jest jego wielki, ogromny błąd, ogromne rozczarowanie tej kobiety, która w zasadzie ona tworzyła tą Solidarność i ona tam działała najwięcej. Później z nimi byli panowie Kaczyńscy, jak bardzo związani byli z nimi, to my o tym doskonale wiemy, a potem potraktował ich jak po prostu niepotrzebny balast. I najpierw się wziął za świętej pamięci prezydenta naszego Lecha Kaczyńskiego, a potem i brata jego też. Prześladował w różny sposób. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Polacy rzeczywiście, tak jak wy głosicie, śpią. Śpią, ja nie wiem, czy zostali uśpieni przez jakąś złą paszę, czy coś takiego. W każdym razie nie mogą się obudzić. Wy musicie ich obudzić. Musicie działać tak, jak myśmy działali. Myśmy działali odważnie. Myśmy byli zdenerwowani. Przenosiliśmy nieraz rzeczy, które groziły nam życiem nasze, było narażone. Ale szliśmy. Szliśmy do przodu. wiedzieliśmy, że tak musi być. W końcu ja zostałam spalona. Musiałam uciekać z moją mamą razem do lasu. Dlatego, że nie, moja mama była samotna i była żoną oficera, więc jeżeli ja bym uciekła sama, organizacja by się mną tylko zajęła, to moja mama by na pewno była prześladowana, bita i musieliby wydobywać z niej jakieś rzeczy, o których ona nawet nie wiedziała.
Pani poza Krystyno, tym, bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon, chyba że jeszcze
sposób działania. Chodzi mi o 29 wrzesień. Ja mam nadzieję, że tu wróci cała Polska, że tu będzie jak najwięcej Polaków, ale nie podobało mi się słowo pana Wałęsy, który wystąpił i powiedział straszne słowo, straszne. Ja się boję rewolucji, bo ktoś może wrzucić granat. To znaczy kto? Chrześcijanie rzucą granatami, a on nosi w klapie Matkę Boską, którą podobno dostał i pewno tak by jest od naszego nieodżałowanego błogosławionego Jana Pawła II. A pluje na kapłanów. To co to znaczy? Co to jest? Jak ludzie mogą nie zauważyć tego, że to jest dwulicowy człowiek, niedobry człowiek, człowiek, który utopił Polskę i w ogóle starał się ją, już w Magdalence nie było źle, myśmy się domyślali, a potem wiedzieliśmy już o tym. Proszę Państwa, życzę Wam, żebyście Wam udało, częściowo nam się też udało, bo wiele uratowaliśmy ludzi, podsadzając bomby pod pociągi, które wiozły na wschód broń. I wiele było nasi właśnie, bo ja byłam w Lubelszczyźnie, nasi chłopcy narażali życie, żeby tam nie docierała broń, żeby Niemcy byli osamotnieni i skończył, żeby się to skończyło. Ale później okazało się, że Rosjanie na nas, zamiast nam pomóc, to nas także gnębili. Musieliśmy uciekać, a kowcy ginęli jak, że tak nie wiem, powiem, jakby byli jakimiś bandytami. Przepraszam, że zajęłam tyle czasu.
Dziękujemy Pani Krystyno, dziękujemy. Wspomnienia 41 roku i kolejnych lat, zwłaszcza w miesiącu wrześniu, który przeżywamy i we wrześniu w święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela w Warszawie gromadzimy się, obudź się Polsko i mamy nadzieję, że Pani głos, Pani ofiara życia będzie też tym przyczynkiem, który pomoże nam wszystkim obudzić się i wziąć się nie tylko do pracy, ale również do walki.
Ja tutaj może odniosę się tylko jednym zdaniem do wypowiedzi Pani Krystyny, bo to jest ważne. Przypomnę, że także w kwietniu, kiedy mieliśmy poprzedni marsz, natychmiast przed marszem pojawiały się głosy, w tym także prezydenta, że może dojść do zamieszek, że będzie niebezpiecznie, które miały zniechęcić osoby do przyjazdu do Warszawy. Także dzisiaj stanowczo chcę powiedzieć, że tak jak pilnowaliśmy porządku w kwietniu, tak samo tutaj służby porządkowe, które będą na tym marszu, także służby porządkowe Solidarności i nasze, będą pilnowały, żeby marsz był bardzo spokojny, pokojowy. Także proszę się niczego nie obawiać, a tych głosów zniechęcających będzie pewnie pojawiało się coraz więcej. Nawet wczoraj Lech Wałęsa, o którym dzisiaj często mówimy, powiedział, że jeżeli uda nam się Polskę obudzić, to on wyjeżdża z Polski. My nikogo na siłę nie będziemy trzymali, ale mam nadzieję, że sukces odniesiemy i że Polska się obudzi.
No tak, wracamy do Lecha Wałęsy, to wczoraj mówił, że tak. Co to za demokracja? Przecież wybraliśmy, 4 lata mają rządzić.
No właśnie, co to za demokracja? Że my nie mamy prawa do protestów? No mamy prawo i będziemy protestowali. A oni będą krzyczeli, że nie, będą nas zniechęcać. I to jest dla nas najważniejsze. Nie wolno się nas zniechęcać, przyjechać każdy swojej intencji. To mówi bodajże błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie może być tak, że część społeczeństwa walczy o wolność, a część czeka, aż ta wolność im zostanie podana na talerzu. I dzisiaj jakbym powiedzieć, odwrócić to, to można mówić, no nie może być tak, że część społeczeństwa czeka i narzeka, że im jest źle, że podwyżki, że nie mogą końca z końcem związać, piszą na forach internetowych, że nie miałem pracy, a przychodzi co do czego i tych ludzi nie ma. Nie, trzeba wstać pod fotela w domu, ruszyć się, przyjechać i zademonstrować, bo to przecież rządzącym o to chodzi, żeby tych ludzi było jak najmniejsze, była apatia. To jest to, co było za czasów komunistycznych. W M3 cztery rodziny, jednym na drugich, a dać im jeszcze po flasce wódki, będziemy mieli z nimi spokój. Dzisiaj jest to samo, a zrobić jakiś festyn, może jakiś koncert, przyjdą tam, a my tu robimy swoje. Nie, musimy się obudzić i być 29, bo mamy prawo demonstrować i krzyczeć głośno, że jesteśmy niezadowoleni z tego rządu. Bo tak jak mówiłem na początku, to rządzący sprawują władzę w imieniu społeczeństwa, a nie odwrotnie. Jeżeli tego nie pamiętają, to czas najwyższy to zmienić.
Może kilka jeszcze trwa. Ja pamiętam, żebyśmy na koniec powiedzieli o komitecie organizacyjnym, jak też dojechać. Takie informacje będą, drodzy nasi goście, jak również drodzy państwo, podane już na zakończenie naszego spotkania. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Już jestem słyszana, prawda?
Jesteśmy już na antenie, prosimy o podanie
swojego
imienia.
Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić księdza i panów tu obecnych w studio. Proszę księdza i proszę panów, chciałabym powiedzieć, że co z tego, że wygra nawet Kaczyński? Może on wygra, ja też na pewno będę na niego głosować, ale ci z PO znowu się tam przeniosą i znowu będzie to samo. Proszę panów, pytacie, kto rządzi Polską. No przecież nie Polacy, to wy z nieba spadliście, pokażcie mi Polaka w rządzie. Jedynie to jest minister spraw zagranicznych, ale też nie z Polką żonaty. Przecież ci ludzie nas nienawidzą, nas Polaków. To oni zrobili tą solidarność. To było po to, że nam zmienić ustrój i tak nas okraść. A teraz nawet się likwiduje stocznie wszystko. Już nawet nie po to, żeby zlikwidować. Po to, żeby nas wykończyć. Już nie wiedzą, co mają robić, żeby nas wykończyć. Proszę księdza, tutaj główny rabin w Ameryce raził się. Ja mogę podać nawet stronę internetową, gdzie państwo usłyszycie go, że Polaków broń Boże leczyć. Broń Boże pomagać, że adwokaci wszyscy nie mają prawa leczyć Polaków i pomagać. Mało tego, proszę państwa, wyszło mi sprawa.
Pani Jolanto, ja pozwolę sobie wejść w słowo, ponieważ te stwierdzenia są bardzo niebezpieczne ze względu na dobro Radia Maryja, Telewizji Trwam i nas tutaj obecnych, ponieważ stwierdzenie, że Polską nie rządzą Polacy, no trzeba byłoby znowu wyjaśniać, jak to rozumiemy, czy chodzi o pani o narodowość, czy chodzi pani o wyznanie, czy chodzi pani o paszport, czy to jest paszport Rzeczypospolitej Polskiej, czy jeszcze jakiegoś jednego państwa. Gdy pani cytuje wypowiedź jednego z rabinów, no to czy to jest wypowiedź na tyle wiarygodna i jakie stanowisko ten człowiek pełni? Musimy być też bardzo, bardzo ostrożni w takich wypowiedziach, żeby nie uogólniać i nie wprowadzać takiej zasady uogólniania. To, że będzie Platforma Obywatelska w opozycji do tych, którzy, miejmy nadzieję, zwyciężą, to będzie wtedy ich problem, my się tym nie martwmy na dzień dzisiejszy. Takie jest moje zdanie, chociaż oddaję głos naszym tutaj gościom. Mając też takie pytanie, by swoje wątpliwości też rozwiać, czy manifestacja w Warszawie Obudź się Polsko jest agitacją polityczną na rzecz Jarosława Kaczyńskiego?
Manifestacja Obudź się Polsko jest manifestacją organizowaną przez wiele różnych środowisk, w których bierze udział także pan premier Jarosław Kaczyński. Na ten temat się jednoznacznie wypowiedział i będzie razem z nami. Natomiast od samego początku mówimy, że idziemy po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej, ażeby prawo było prawem, żeby sprawiedliwość w naszym kraju była, żeby solidarność międzyludzka, jak i ta związkowa, mogła realizować swoje cele. I to jest to, co jest najbardziej istotne. I tutaj tylko jednym zdaniem, nawiązując do wypowiedzi pani Jolanty. My nie boimy się niczego, dlatego że jest nas wielu, jest nas miliony i gdybyśmy się czegokolwiek bali, to byśmy tych manifestacji nie organizowali, nie narażalibyśmy się, bo tak naprawdę jesteśmy przekonani, że Polacy są w stanie się obudzić i że Polacy są w stanie wziąć swoje sprawy w swoje ręce. A kto jest Polakiem? Ten, kto myśli po polsku, kto ma serce polskie. I to jest ten wyznacznik. My zapraszamy wszystkich. Wszyscy, którzy chcą, żeby prawo było prawem, żeby w naszym kraju była sprawiedliwość. Mam nadzieję, że pójdą razem z nami.
Pan przewodniczący?
Ojcze, szanowni państwo, myśmy chcieli prowadzić dialog z tym rządem. Nie można. Pokazał nam nasze miejsce, czyli na ulicy. My się kompletnie tym nie przyjmujemy. Trzeba domówić, że jesteśmy bojówkarzami PiS-u, czy Solidarnej Polski, czy jesteśmy ich zapleczem. Związek Zawodowy Solidarność jest chrześcijańsko-pracowniczy. I będziemy współpracować z wszystkimi, którym jest po drodze, aby ten rząd jak najszybciej przeszedł do historii. I tylko tyle. I niech sobie mówią, co chcą. To jest dzień wszystkich tych, którzy chcą przyjechać do Warszawy i zamanifestować swoje niezadowolenie. Każdy przyjeżdża tam w swoich intencjach. W sprawie telewizji Trwam, w sprawach pracowniczych, w każdym innym. Tam będą wszystkie środowiska i to jest najważniejsze. Tam wtedy nie będziemy się dzielić na PiS, na Solidarną Polskę, na Związek Zawodowy Solidarność. Tam mamy być solidarni wobec tych wszystkich problemów, jakie są. A że będą nas zniechęcać, będą mówili, my się jako związkowcy Solidarności kompletnie tym nie przyjmujemy, bo wiemy, jaki jest w tej chwili kierunek w związku. Jesteśmy niezależni, samorządni od partii politycznych i pracodawców, ale że musimy i będziemy współpracować z partiami, którym po drodze jest pokazywanie, rozwiązywanie ważnych spraw społecznych i pracowniczych i w tym bardzo ważną rolę związków zawodowych, to z takimi partiami będziemy rozmawiać. Przecież dyskusja się toczy w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Związku Solidarność też na temat chociażby jednomandatowych okręgów. Też się toczy na ten temat dyskusja, bo się okazuje, że wybieramy w okręgach ludzi, a później oni są ubezwłasnowolnieni przez szefów partii. Mają głosować tak, jak szef partii każe. I też jest głos w tym, jak to zrobić, żeby to ulepszyć, czy może faktycznie głosować tylko na partię, przynajmniej nie będziemy się łudzić. Ale w takich właśnie marszach jesteśmy niepodzieleni na PiS, jeszcze raz zaznaczam, Solidarność, Solidarną Polskę. Nie, tam jesteśmy jednością, bo przychodzimy manifestować w określonych problemach. I może przyjdzie czas taki, a może i szybciej niż później, jeżeli nie poskutkują te działania, te marsze, że będziemy musieli przyjechać i nie wyjechać. Po prostu zostać w Warszawie. Może to obudzi rządzących.
Namioty ze sobą, czy będą na miejscu?
To się okaże. Ale myślę, że jeszcze nie teraz. Natomiast to też jest ważna data, że mamy trzech tak potężnych archaniołów, którzy będą się nami opiekować w Warszawie i myślę, że oni też tymi dzwonami tutaj pomogą nam Polaków obudzić.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman Jarmuszkiewicz, dzwonię ze Szwecji. Jestem jednym z delegatów i członków pierwszego związku, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Jestem zwolniony na przepustkę na leczenie i przebywam w Szwecji z zakładu karnego Kwidzyń po pobiciu i do dzisiaj niezwolniony. Ale ja zwracam się z takimi trzema. Pozdrawiam serdecznie ojca. Panie Duda, jest pan dla mnie kimś, kto pasuje do 1980 roku. Szkoda, że z pana charakterem nie był Wałęsa, zamiast Wałęsy nie był pan. Pana Jaworskiego posła ciepło pozdrawiam. Chciałbym świętej pamięci Stefan Wyszyński powiedział, kardynał prymas tysiąclecia, mój patron powiedział, z tylu łotrów zrobiono bohaterów, z tylu bohaterów robią łotrów. Jutro jest kolejna miesięcznica i będziemy paląc znicze myśleć o krzywdzie, jakiej doznali ci, którzy polegli pod Smoleńskiem, ale także ci, którzy polegli pod Katyniem. Ja chciałbym tylko zaapelować do wszystkich moich przyjaciół, tych, którzy są represjonowani dzisiaj, do rodzin, które represje dotykały i dotykają po 1981 roku, żeby nie pozwolili się zniechęcać do NSZZ Solidarność. To Łotr, to zdrajca, to ten, który wam zniszczył miejsca pracy. To Wałęsa, Kiszczak układem swoim doprowadzili do tego, że waszych miejsc pracy nie ma, że macie biedę. Nie możecie się wstydzić Prawa i Sprawiedliwości, bo Polska żyje i oparta jest na systemie prawnym stalinowskim. On jest nowelizowane są ustawy, ale te ustawy nie podlegają starej kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Prawo moczarowskie, stalinowskie obowiązuje do dzisiaj. Wszyscy musimy iść, wszyscy połączeni sumieniami. Sumienie musimy zawierzyć Bogu. I musimy iść prawdą, walczyć o prawdę, a prawdą jest Bóg. I jeśli w ten sposób pójdziemy, to będziemy i silni, i będziemy mieli, i zdobędziemy szansę na realizację 21 postulatów. Bo to, co stało się za czasów totalitaryzmu, czy dzisiaj za czasów represji systemu służb i bezprawia, to jest odbieranie godności człowiekowi. To jest niezgodne z tym, co 10 milionów ludzi w 80 roku postanowiło bronić i przekazać następnym pokoleniom. My nie możemy być państwem nędzarzy i 10% miliarderów, którzy nas okradają. Nie tylko nas, ale i jeszcze jedno, musimy pamiętać, że należymy do królującego nam Jezusa, ale też do królowej Polski. My jej zawierzyliśmy ojczyznę, która jest ochrzczona i zawierzyliśmy siebie, nasze sumienia. Jeśli nie będziemy żyli w prawdzie i nie będziemy prawdy bronić, to zginiemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Romanie. Dziękujemy za ten głos.
Jeżeli można, ja bym chciał pana bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć dzięki takim ludziom jak pan, żyjemy w wolnym kraju. Ja byłem w tym roku na uroczystości Akwidzyniu, 30 lat pacyfikacji. To, co działo się z tymi ludźmi, co służby więzienne i milicja robiła z nimi i jak ich pałowali wtedy. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem, to co przeżyliście tutaj w Kwidzyniu, to dla mnie jest bohaterstwo. I te pałowania wtedy, te ścieżki zdrowia, to było dla tych ludzi przeżycie. Iluś było rannych, ale na drugi dzień w dalszym ciągu powiedzieli, że nie, że będą głodowali, aby wpuszczono do nich rodziny. I te pałowanie kojarzy mi się, cały czas w głowie mam, jak mógł prezydent Wałęsa powiedzieć, że dzisiaj trzeba pałować Solidarność, bo przecież tak samo mówiono w 76 roku, pałowali robotników w Radomiu, którzy wyszli na ulicę. Dlatego pozdrawiam pana bardzo serdecznie, że jestem w tym miejscu, zawdzięczam takim ludziom jak pan. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. 29 września, manifestacja w Warszawie. Obudź się Polsko, budzimy siebie nawzajem. W rodzinach, w domu, w sąsiedztwie, w miejscach pracy nie pozostajemy sami, by 29 być w Warszawie. Kwestie organizacyjne i też kilka słów o komitecie organizacyjnym.
Jeżeli chodzi o komitet organizacyjny, jest bardzo szeroki, on cały czas jest tworzony. Oczywiście najbardziej się cieszę, że największa organizacja społeczna, Związek Zawodowy Solidarność, oficjalnie bierze udział w naszym marszu, jest współorganizatorem tego marszu. Jednogłośnie zostało to podjęte na ostatnim zebraniu Komisji Krajowej w Gdańsku.
W sali BHP.
I to zresztą dokładnie tego samego dnia, kiedy odpiłowywaliśmy Lenina z bramy Stoczni Gdańskiej, czym prokuratura już się zajęła. Natomiast
Gdańsk-Brzeszcz.
Gdańsk-Brzeszcz, dokładnie ta sama prokuratura. Zresztą jest to, też myślę, że warto w tym momencie zaznaczyć, że to jest pierwszy przypadek, kiedy prokurator nadał nakaz przeszukania siedziby Krajowej Solidarności od czasów stanu wojennego.
Szukali Lenina.
Więc, ale to myślę, że kiedyś do tego też wrócimy i może oddzielny program dotyczący Lenina i tego, co się dzieje w Gdańsku z ojcem zrealizujemy. Natomiast tak naprawdę oczywiście są z nami, zresztą w tym tygodniu mamy spotkanie w Warszawie, Solidarnie 2010, są z nami kluby Gazety Polskiej, sama redakcja Gazety Polskiej, poszczególne oddziały Akcji Katolickiej, różnego rodzaju zrzeszenia, stowarzyszenia i stołeczne, i krajowe, których jest naprawdę dużo. Ja także cieszę się z tego, że oczywiście koła Radia Maryja zgłaszają informacje o tym, ile autokarów przyjedzie i że budzą się właśnie osoby, które do tej pory się nie angażowały w różnych nowych miejscowościach, które piszą do nas czy dzwonią i mówią o tym, że organizują taki autokar, że są po rozmowie właśnie z księdzem proboszczem, który pozwolił, aby dać ogłoszenie. Więc jestem przekonany, że będzie nas naprawdę dużo, bo o to chodzi, żeby pokazać, że jest nas wiele. Jak będzie wyglądała sama manifestacja, nasze zgromadzenie? Spotykamy się o godzinie 12. O 12 zaczynamy na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Zaczynamy modlitwą Anioł Pański. Następnie będzie część artystyczna. O godzinie 13 msza święta. Po mszy świętej formułujemy przemarsz w kierunku na Plac Zamkowy w okolicy Pałacu Namiestnikowskiego, miejsca, gdzie funkcjonuje prezydent Bronisław Komorowski. I naszą manifestację tam na Trakcie Królewskim rozwiążemy. Będzie ona na pewno trwała kilka godzin, więc tutaj ważne jest, żeby osoby, które przyjadą, były dobrze do tego przygotowane. Sprawdzamy pogodę. Pogoda powinna być piękna, ale zawsze w razie czego jakąś parasol czy kurtkę przeciwdeszczową warto ze sobą mieć. Szczegółowe informacje będziemy przedstawiać już w najbliższym czasie w naszym dzienniku czy na stronach internetowych. Natomiast dla tych, którzy już dzwonią i się pytają, dobrze byłoby, żebyśmy na placu już byli o 11:30, żeby się do tego dobrze przygotowywać. Autokary najlepiej jakby wysadzały osoby pod Muzeum Narodowym. Tam są zatoczki, gdzie bardzo łatwo nawet kilka czy kilkanaście autokarów naraz może się zatrzymać, aby osoby wysiadły. Spod Muzeum Narodowego na Plac Trzech Krzyży to jest dosłownie 200 metrów, a później one przyjadą na parkingi zorganizowane wokół Torwaru. Informacja na pewno będzie pomiędzy uczestnikami autokarów a kierowcą, gdzie, w którym momencie nastąpi odbiór. Także tutaj organizacyjnie najważniejsze, żeby być o 11:30 na Placu Trzech Krzyży. O 12:00 zaczynamy i cała uroczystość, całe zgromadzenie potrwa kilka godzin.
Jeszcze do tego bym dodał, mam apel swoich szefów regionu i szefów komisji zakładowych, którzy proszą, jeżeli nie ma miejsca w autokarze przy parafii, to jeżeli będzie miejsce, czy to w autobusach z poszczególnych komisji zakładowych Solidarności, czy zarządu regionów, to proszę tam pukać. Jeżeli będą miejsca, chodzi o to, żeby te autobusy jechały pełne. Na pewno Solidarność też zrobi wszystko, aby pomóc w tej organizacji pod względem chociażby dowiezienia osób do Warszawy. Także chcemy, żeby te autokary, które jadą, były pełne. Jeżeli będzie miejsce w Solidarności w autokarze, to na tym polega Solidarność, że zabierzemy i przywieziemy z powrotem, chyba że zostaniemy.
Ja też jeszcze dodam, że w naszym dzienniku prawie chyba codziennie jest informacja z telefonem kontaktowym, z adresem mailowym do mojego biura. Wszystkich, którzy organizują autokary, proszę, żeby przysyłać się, zgłaszać, dlatego że my też mailem będziemy wysyłali bardzo szczegółowe informacje. Będzie to łatwiej też z bezpośrednim dostępem do informacji dla osób, które są organizatorami. I tak jak w siedzibach Solidarności, tak samo w biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno, jak Państwo się zgłosicie, to informacje dostaniecie. Ja jeszcze tylko mam apel. Jak każdy może przynieść ze sobą mały dzwoneczek, myślę, że to też będzie taki symboliczny moment, kiedy w pewnym momencie będziemy próbowali Polskę obudzić.
Jak już autopromocja, to autopromocja, a przynajmniej od środy, jak już będą wszystkie szczegóły ustalone, na każdych stronach Solidarności, czy to komisji zakładowej, czy komisji krajowej, zarządów regionu, też będzie pełna informacja.
I także na to czekałem.
Czy mały dzwoneczek, czy budzik może być taki?
Tą manifestację spróbujemy zrobić jeszcze taką delikatną, z dzwoneczkami, natomiast dobrze. Jeżeli ona nie pomoże, na pewno nie będzie to ostatnia i będą już potem zupełnie inne
środki. Nie dlać piochów.
29 września, manifestacja w Warszawie, obudź się Polską. Byli panowie bardzo chwaleni, więc słowa Jana Pawła II z 85-87 roku, abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w was jest. Natomiast taki apel jednego z naszych słuchaczy też. Nie możesz pojechać sam, wyślij swojego delegata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.